Witam bardzo serdecznie w środowy wieczór. Ewa Szyndler przed mikrofonem, a w studiu moi państwa goście. Dziś w programie Z rodziną mi do twarzy porozmawiamy o tym, z jakimi problemami borykają się rodzice na różnych etapach życia dziecka. Temat małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Te słowa chyba nieraz każdy z nas z rodziców słyszał albo wypowiadał, komentując różnego rodzaju życiowe sytuacje. I o tym dzisiaj sobie porozmawiamy w gronie moich gości, psycholog Iwona Solecka-Detyna. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna przy ulicy Niedziałkowskiego w Opolu. No i są z nami eksperci od spraw dziecięcych, rodzice. Marzena Jurek-Mikowie, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Sabina i Wojtek Gmińscy, witam Was serdecznie.
Dobry wieczór. Witamy.
I Anna i Andrzej Żelowscy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, ja obiecałam sobie, że przy tym temacie rozpocznę od takiej anegdotki. Mam taką ciocię i ona zwykła była mawiać, że małe dzieci to są takie cudowne i takie słodkie, że kiedy się na nie patrzy, to by się je tak bardzo chciało zjeść. A potem, kiedy dorosną, to człowiek żałuje, że tego nie zrobił, że ich nie zjadł. W związku z tym pierwsze moje pytanie, czy rzeczywiście złapaliście się, łapiecie się na tym, że tak myślicie czasami o jakby różnych etapach dorastania swoich dzieci, o tym... Ach, jakie to były kiedyś problemy, jak one były małe. Teraz, kiedy dorastają, to rzeczywiście jest się nad czym zastanawiać. Czy to powiedzenie, małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot, często gdzieś wam się przypomina, towarzyszy, często go używacie? Proszę bardzo, zgłaszają się, że los jako pierwsi. Będzie nagroda pocieszenia.
Ja myślę, że to jest mądrość wielu generacji zawarta w tym przysłowiu i odnajduję tutaj wielką życiową prawdę, także że podpisuję się pod tym jak najbardziej.
To ja może jeszcze dorzucę. Moja mama, jak urodziła się pierwsza jej wnuczka, powiedziała tak: małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. A dzieci twoich dzieci, to jest dopiero kłopot.
Także... A myślałam, że dzieci twoich dzieci to radość.
Także radość radością, ale ten...
Ja myślę, że to tłumaczenie na polski jest takie nie do końca, bo z angielskiego to jest podwójny kłopot, prawda? Nieduży, tam jest double trouble, więc jeśli popatrzymy na nasze dzieci, to jakby to się zwielokrotnia, ta cała informacyjność tego, co się dzieje.
Że kłopoty nie rosną, tylko jest ich więcej?
Więcej, jakby się namnażają, i czyli to jest kwadrat do trzeciej potęgi, do czwartej.
A to już jest tylko, myślę, zabawa semantyczna. Generalnie chodzi o to, że te problemy się zmieniają, ich ranga, prawda, się zmienia. Tylko teraz pytanie, czy rzeczywiście te problemy małych dzieci są małymi problemami, małymi kłopotami, czy to jest też tylko kwestia takiej nazwy. No to zacznijmy od tych małych dzieci. Jakie to były problemy? Jakie to były kłopoty? Jak to dzisiaj wspominacie, pamiętacie na tym takim najwcześniejszym etapie? No i jak to widzicie też z perspektywy czasu?
Znaczy ja myślę, że problemy małych dzieci, takich powiedzmy jeszcze nie samoobsługowych, jeśli tak to można nazwać, to są problemy raczej techniczne, które jakby rodzice muszą się nauczyć tych wszystkich nowych rzeczy. Natomiast więcej problemów zaczynają stawiać dzieci, które już zaczynają same dokonywać takich podstawowych wyborów, które nie zawsze nam się podobają.
I wtedy się zaczynają schody.
No tak, ponieważ jest różnica zdań.
Dokładnie. Słuchajcie, na tym takim najwcześniejszym etapie, z jakiego rodzaju problemami, co w ogóle wtedy było dla was jakby kłopotem, czy jakimś problemem takiego wieku niemowlęcego, no idźmy chronologicznie, tak, od tego najwcześniejszego etapu życia dziecka. W wielu programach rozmawialiśmy już gdzieś na ten temat, że często pojawia się taki nadmiar też problemem, może być taki nadmiar informacji w dzisiejszych czasach, kiedy to mamy są jakby bombardowane taką wielością informacji i każda z nich jest najlepsza, wyjątkowa i niepowtarzalna, i jeśli się nie zrealizuje tej czy innej porady, to nieszczęście gotowe. I się zastanawiam, czy takie macie doświadczenia z tymi pierwszymi dziećmi, czy rzeczywiście tak było. Że ten nadmiar informacji może być jednak jakąś trudnością.
Co, ja myślę, że akurat myślę o sobie i to dla mnie największym kłopotem był brak komunikacji z takim niemowlęciem, które jeszcze nie potrafiło powiedzieć, że go coś boli, że człowiek coś chce. I to był dla mnie pewien kłopot przy pierwszym dziecku, bo potem już ten język się jakoś tam poznaje, tego dziecka mniej więcej się wie, o co mu chodzi. Natomiast takie właśnie przerażenie matki, jak dziecko w nocy płacze i płacze i płacze, nie wiadomo, o co chodzi, i nie umie powiedzieć o co mu chodzi, a ty nie możesz się domyślić, bo próbujesz tego i tego i nie daj rady. To chyba taki pierwszy, ale to jest taki mały problem, bym powiedziała, potem się człowiek przyzwyczaja. Niewyspanie było problemem, ale to znaczy moim niż dziecka, prawda? Potem też przychodziły innego rodzaju niewyspania, kiedy całą noc się myślało, jak z dzieckiem przeprowadzić pewną rozmowę.
Zastanawiam się, jest jakaś trudność w odpowiedzi na to pytanie, czy nie mieliście tych problemów i tych kłopotów, czy dzisiaj jakby z perspektywy czasu w ogóle tego nie postrzegacie, że to były jakieś trudności dnia codziennego na tamtym etapie życia dziecka? Zastanawiam się, jak to jest.
Myślę, że na tamtym etapie to były nasze problemy, a nie dziecka. Dziecko nie było w ogóle świadome pewnych rzeczy. Natomiast ja nie ukrywam, będąc w pierwszej ciąży, przeczytałam mnóstwo mądrych poradników, książek. Bardzo chciałam wychowywać i opiekować się moim dzieckiem zgodnie z tym, co pisało.
Z instrukcją.
Tak. Powinno zasypiać w łóżeczku, nie przy piersi i dużo różnych takich mądrych rzeczy. Moja mama tam trącała pewne takie swoje sugestie, ale wtedy się mamy nie słuchało, ponieważ ja wiedziałam lepiej.
Radziła, żeby trochę wyluzować.
Zdecydowanie wyluzować. No i jak się urodziło drugie dziecko, to już było zupełnie inaczej. I pozwoliło się dojść do głosu intuicji, że tak. I ta intuicja matczyna potem się już sprawdzała perfekcyjnie, także...
Informacja i świadomość, dobra rzecz. Ale co w sytuacji, kiedy tych informacji jest za dużo, kiedy te dyrektywy jakby dotyczące wychowywania własnych dzieci są takie bardzo zasadnicze i jest ich tak wiele.
Myślę, że dla każdego z nas ten szum informacyjny no nie jest fajną rzeczą, że jednak musimy selekcjonować pewne informacje i też danej informacji nie można wykorzystać dla każdego dziecka, bo nasze dzieci są zupełnie różne i nawet biorąc pod uwagę odmienność płci, to tak samo w jednolitości płci, gdy są same dziewczynki czy sami chłopcy, to tak samo każde dziecko jest inne i musimy dobrze poznać własne dziecko, żeby wiedzieć, co zastosować i jaką metodę, prawda, wykorzystać w rozwoju.
A to, co Sabina powiedziała, że to w zasadzie raczej były problemy dorosłych niż problemy dzieci na tym takim etapie, to... O czym warto pamiętać, jakby sięgając po te różnego rodzaju poradniki, czym się kierować, bo przyznacie sami, zresztą myślę sobie teraz, tego jest więcej, może kiedyś aż tak dużo tych podpowiedzi nie było, w związku z tym pewnie intuicja i taki instynkt macierzyński miały większą szansę na to, żeby po prostu funkcjonować, dojść do głosu i sprawdzać się na co dzień. O czym pamiętać?
No przede wszystkim nie przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę. Wszystko musi mieć jakiś złoty środek. I też są rodzice, którzy idą z duchem mody i wychowują, prawda, li tylko i wyłącznie długo karmiąc piersią. Inni zupełnie odstawiają od butelki. Jeszcze inni, że każde ręce, które wychowują dziecko, są bardzo dobre, jeśli tylko są to ręce z rodziny, więc żadna niańka B, prawda? Więc tutaj wychowanie dziecka to jest jakby taki mózg danej rodziny. To wy, rodzice, prawda, decydujecie o to, kim będzie wasze dziecko, na kogo wyrośnie, jakie będzie miało potrzeby i przede wszystkim dbać, w tym okresie trzeba o kontakt taki psychofizyczny, to jest najważniejsze, bliskość z tym dzieckiem. Nie podrzucanie dziecka jak sroka jajka, prawda, pisklaki później też podrzuca. Tylko być autentycznie z tym dzieckiem i jest to najwspanialszy okres do czucia bliskości naszego dziecka i to, że my jesteśmy z nim blisko, jest takim kapitałem, który mu dajemy na całe życie. Przede wszystkim w poczuciu bezpieczeństwa, pozytywnego oceniania siebie, dobrego wartościowania siebie, kreowania w ogóle szans swojego rozwoju. To jest chyba najważniejsze, tak mi się wydaje.
Wracając jakby do tego pytania, jakiego rodzaju kłopoty, problemy spędzały wam sens powiek na tych wczesnych etapach? Dziewczyny, nie było takich problemów, czy po prostu nie pamiętacie, czy jest mu ciepło, czy się wyśpi, czy kolka będzie, czy dobrze się rozwija, bo przecież ten... Proszę bardzo, to się zgłoś.
Dziewczyny. Jak już zostałyśmy wywołane do mikrofonu. Słuchaj, no to są takie bardzo prozaiczne zmartwienia i kłopoty towarzyszące.
Ale o to pytam, ja naprawdę nie pytam.
Czyli głównie problemy związane przynajmniej...
Duchowo-filozoficzne na tym etapie.
U nas, w naszym przypadku, głównie z bezpieczeństwem, bo jakoś nie mieliśmy wielkich obaw dotyczących tego, czy my dobrze to dziecko wychowujemy, czy źle. Więc główny obszar lęku to było kwestie bezpieczeństwa.
Twojego lęku.
Mojego, tak. Bo ja większy miałem poziom lęku niż Asia. Tym bardziej, że mieliśmy trójkę babasów. W ciągu 3 lat urodziły się 3 córki. I nawet wyjście prozaiczne na spacer z taką gromadką, no to już wymagało dobrej organizacji i też prowadzenia od wczesnego dzieciństwa dyscypliny, tak żeby no, po prostu być w stanie zapanować nad tym, co się dzieje. Także to była główna bolączka z tego, co pamiętam.
Mm. Marzenka, ty jesteś doświadczoną położną, ale nie zawsze byłaś doświadczoną położną. Doświadczenie zdobywałaś latami, a pierwsze dziecko urodziło się, a nie
jakiś
pamiętam
czas dokładnie. Temu. To znaczy, ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żebym ja się czegoś bała, takiego, co by mi bardzo spędzało sen z powiek, albo nie wiem, bardzo, bardzo było dla mnie dużym problemem. Wiadomo, że takie codzienne troski to są na porządku dziennym pod tytułem, nie wiem, no nie miałam czegoś takiego, że przegrzeję, albo zaziębię, albo że leżę nie tak, albo że nie tak jest ubrane. W ogóle sobie czegoś takiego nie przypominam. Miałam też pewną rękę, no przez to, że jakaś tam ilość dzieci była w moich rękach, więc nie miałam strachu z jakimikolwiek pielęgnacyjnymi czynnościami wokół dziecka. Właściwie jedyna rzecz, której się bałam, to choroby, z którymi mogę sobie nie poradzić, tak? Ale to były takie bardziej wyimaginowane choroby, do momentu, kiedy taka choroba rzeczywiście nie zaistniała w naszym życiu i ta choroba zmieniła nasze jakby funkcjonowanie i nasze lęki, czy się ją wreszcie uda, że tak powiem, zwalczyć i w którym momencie i czy dojdziemy do kresu, jaki będzie rozwój tego procesu, to trwało dobrych kilka lat i rzeczywiście to nam bardzo dużo zmieniło w naszej rodzinie, mimo tego, że próbowaliśmy jakby starszemu synowi zabezpieczyć takie poczucie, że ono nie jest odrzucone, że to nie jest tak, że ona jest na pierwszym planie, ale no same wymogi związane z tą chorobą były takie, że no, ona wymaga pewnych czynności, których zdrowe dziecko nie wymaga, no i kropka, tak? Więc po jakimś czasie nasze starsze dziecko powiedziało, że ja też bym chciał być chory jak Magda, bo wtedy mną się też będziecie zajmować. No mi po prostu, za przeproszeniem, przepraszam za kolokwializm, tylko para opadła, bo ja miałam wrażenie, że robię wszystko, żeby on tego nie odczuł, a jednak odczuł. Ja się bałam raczej takich rzeczy tego typu, że któreś dziecko zachoruje i ja sobie z tym nie poradzę, że to mnie po prostu przerośnie właściwie w każdej przestrzeni życiowej. Od tego, że sobie nie poradzę logistycznie, do tego, że sobie nie poradzę psychicznie z czymś tam. I to był chyba mój jedyny problem do momentów problemów wychowawczych, takich poważniejszych, jakieś tam, które się gdzieś tam pojawiły na etapie życia naszych dzieci najstarszych. Chyba, tak. I właściwie wtedy tak naprawdę dopiero powiedziałam chyba pierwszy raz to zdanie, małe dzieci, mały kłopot. Bo wtedy jakby na własnej skórze poczułam, że te problemy typu a katar ileś tam, a grypa, a coś, tą chorobę Magdy w ogóle na innej półce, bo to była zupełnie inna sytuacja, ale takie zwykłe problemy, z którymi człowiek się zmierza w codziennym życiu rodzinnym, po prostu są niczym w porównaniu z tym, przed jakim wyzwaniem staję tu i teraz i nie umiem sobie z nim poradzić, tak? I robię wszystko, żeby było dobrze, a jest jeszcze gorzej. I mówię, i przepamiętam do dzisiaj taką rozmowę, czy też próbę rozmowy z naszym synkiem, a on mówił, nie będę z wami rozmawiał. I trwało to 6 godzin.
To już zdarza się tak. Te późniejsze etapy i tutaj różnego rodzaju zestawy zachowań dziecięcych, o tym porozmawiamy. Panowie, nie chciałabym was tak zignorować na tym najwcześniejszym etapie życia dziecka. Andrzej Żelowski zgłosił się na ochotnika, wyrażając jakby o swoim lęku, mówiąc takim o bezpieczeństwo dzieci. Kiedy przypominacie sobie te pierwsze dzieci, pierwsze etapy ich życia, jakie wam myśli, uczucia towarzyszyły, bo może tam wcale wy nie mieliście takiego poczucia, że to są jakieś problemy, jakieś kłopoty, że trzeba się z czymś mierzyć. Może znaczy, inaczej, myślę, że może zadania, wyzwania dnia codziennego, nie kłopotami to nazywaliście.
Znaczy, ja myślę, że zgodzę się z przedmówcą tutaj, bo ja odnosiłem...
Przedmówcą męskim.
Tak, oczywiście, tak. Chodzi mi o to, że właśnie te wszystkie techniczne rzeczy w mężczyznach, przynajmniej też na przykład we mnie, wzbudzały pewną niepewność i strach przed właśnie jakby taką obsługą samego dziecka, tak? Wszyscy właśnie w mądrych książkach piszą, że mężczyzna musi się nauczyć w ogóle bliskości do dziecka i tak dalej, bo nie jest jakby z nim tak fizycznie powiązany. Więc tutaj jakby najwięcej to było takich strachów, powiedzmy. No wiadomo, im częściej, tak powiem, dziecko kąpało, to już było mniej.
Im częściej było w użyciu.
Tak, dziecko w użyciu, to wtedy było.
Mhm. Jurek, jak bezpieczeństwo, instrukcja obsługi, co w twoim przypadku dominowało?
Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jak sobie wspominam małe kłopoty, to myślę raczej o takiej bliskości, o tym, że fantastycznie jest odkrywać świat, w którym ktoś coś położy na drugim i się z tego cieszy, albo że jest to tak delikatna istota, że podniesienie lekko głosu z niepokojem, że on może coś zrobić, już wywołuje u niego płacz. Więc tego typu rzeczy pamiętam i wydaje mi się, że wszystko, co powiem z perspektywy dzisiejszej, to jest tylko perspektywa już bardzo po bardzo dużej dozie doświadczeń. Natomiast wtedy myślę, że to była w dużej mierze radość jednak z bycia i z funkcjonowania i te przełamywanie różnych kłopotów i wyzwań. Jeżeli się cieszymy tym, co jest i potrafimy odnaleźć w tym wielką radość, to ona to jest przemijalny kłopot.
A jeszcze oprócz tych instrukcji obsługi, o których już wspominaliśmy tutaj, tych podręcznikowych, poradnikowych i tak dalej, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale zazwyczaj jest tak, że dookoła jest mnóstwo różnych ekspertów, a zwłaszcza ekspertek, a propos takich, które znają się na wychowywaniu dzieci, na tym, co najlepsze, na tym, co najmodniejsze, co najbardziej powinno być. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że trzeba było mocno jakby wybierać, czy też radzić sobie po prostu z dobrymi radami dookoła.
Eksperci są kochani i należy ich traktować zupełnie poważnie, wysłuchać i robić swoje. Bo myślę, że na tym polega mądrość rodzica, żeby myślał, wykorzystywał rozum, który mu został dany, ale to znaczy też, że słuchał. No, z czasem ekspert coś mądrego nawet jest w stanie powiedzieć. A nawet jeżeli to jest kobieta, która mówi mężczyźnie też coś mądrego, to też może czasem, no nie zawsze, no, ale może coś pomóc. No to zawsze
myślę, że Jurek ma patent.
Tak, Jurku, niepokój, który jest wówczas w nas, prawda, bo to, co nowe, to rodzi zawsze niepokój i póki nie oswoimy się z tym, tu akurat mamy na myśli nasze dzieci, i nie poznamy lepiej, to zawsze ta doza niepokoju zostanie zmniejszona dzięki różnym informacjom, które są. A czasami może być odwrotnie, że nadmiar informacji zrodził nas duży niepokój. I znam takie małżeństwa, które dosyć mocno odcinają się od rad cioć, wujków, babć, dlatego że potem wszystko było i tak niedobrze zrobione wokół dziecka, więc sami podejmowali wyzwanie i to im pomagało jakoś zachować dobrą relację między sobą i dobrą relację z rodziną. I to jest też istotne.
Ale to tym bardziej myślę właśnie, że to jest wyzwanie, ponieważ uświadomiłem sobie niedawno, że myśmy nie mieli zupełnie dylematów typu czy szczepić, czy nie szczepić, bo był jakiś kalendarz, ktoś nam mówił, że trzeba szczepić i nie było dyskusji. Natomiast dzisiaj już wiemy, że szczepienia są szkodliwe dla dzieci i są zupełnie bez sensu. I gdybyśmy dzisiaj mieli podejmować tę decyzję, to szukałbym argumentów, szukałbym informacji. Natomiast też nauczenie się wybierać pomiędzy informacjami a opiniami jest tą rzeczą, która jest w tej chwili bardzo trudna, ale wydaje mi się, że w toku funkcjonowania można ją nabyć. A myślę, że w tym pierwszym czasie rodziców najważniejsze jest chyba zdolność do rozmowy z małżonkiem.
To znaczy to, żeby ze sobą, prawda? I
mówię o rozmowie, ponieważ możemy się wymienić różnymi argumentami i podzielić informacjami, które są, odczuciami, a przez to wzmacniać to, co myślimy. I to jest taka nauka dialogu, która później przynosi bardzo dużo korzyści, a jest próbą oswojenia rzeczywistości dookoła nas, która nie jest wcale sprzyjająca.
Jeszcze bym chciała dodać, zgadzam się z tobą, Jurek,
Czyli sobie słuchać nie... i robić swoje, tylko
tak,
wiesz,
żeby
to
robić
jest...
swoje, ale wiesz, młodej mamie jest, oczywiście
tak, to jest sztuka,
i babcia,
tak, to
i
może powiedzieć Jurek
mama,
z perspektywy.
Wszystkie mówią tak. i radzą, młoda mama się buntuje, bo ona wie najlepiej, natomiast taki
boi
przykład...
się często, gęsto to, o czym mówiła.
Boi się, ale wiesz, ale też jest taka, co najmniej będą mówić, przecież ja teraz wiem lepiej, bo ja, prawda, tutaj naczytałam się i to wiem, natomiast, a one po staremu, prawda, natomiast trzeba właśnie mieć te wszystkie nowinki też na uwadze, ale trzeba zdroworozsądkowo podchodzić do tego i czasami słuchać tej babci, niekoniecznie wykonać to, co ona mówi, ale słuchać, bo ja na przykład bardzo się buntowałam, jak babcia, czyli moja mama, wtykała dzieciom skórki od chleba, bo już trzeba, bo już ząbki im idą, to niech se tam gryzą. A wtedy było, że gluten podajemy od pierwszego roku życia, prawda? No więc dobra, jak byłam u babci, niech se podaje tę skórkę od chleba, przyjeżdżałam do domu, nie dawałam im, bo napisane, że teraz się wszystko zmieniło. Teraz się gluten podaje w czwartym miesiącu życia. Także no, okazało się, że babcia miała rację. Nie? Moje dzieci nie są uczulone na gluten. Także we wszystkim zdrowy rozsądek i ten bunt trochę schowaj do kieszeni, mąż się chce wypowiedzieć.
Ja tu zdanie odrębne chciałem powiedzieć. A tak naprawdę chciałem inny aspekt tego, co Jurek powiedział, rozwinąć, że jednak warto też czasami słuchać i warto też szukać pomocy jakichś autorytetów dla nas czy ekspertów, dlatego że sama intuicja, sama dobra wola niekiedy nie wystarcza i mogą być sytuacje związane z jakimś okresem rozwojowym dziecka, z jego psychologią, kiedy to, co nam się wydaje, że jest słuszne, może się okazać zupełnie złym postępowaniem. A z taką wiedzą się nie rodzimy. Też nie uczymy się tego w szkole. Nikt w szkole nas nie uczy, jak wychowywać dzieci. I nasze też osobiste doświadczenia wyciągnięte z domu mogą okazać się nieadekwatne do sytuacji z naszym dzieckiem, bo dzieci są różne, prawda? Nawet wśród naszych dzieci mamy czwórkę. Każde z nich jest inne. Więc myślę, że taka otwartość na informacje z zewnątrz, nie zamykanie się, ale szukanie też wiedzy psychologicznej, szukanie też wiedzy z zakresu pedagogiki, myślę, że może być bardzo pomocne i może nam pomóc uniknąć błędów, które możemy popełnić.
To może jeszcze tak przekornie wtrącę, bo porady mam babci właśnie tych wszystkich takich statecznych pań, tak, które już wiedzą, no to czasami drażniły. Natomiast jak przychodziła koleżanka, która powiedziała, że też sobie nie radzi i tego nie potrafi, tego nie umiała, tamtego nie umiała, a nie ukrywam, że robiło mi się lepiej, że tylko nie ja jestem taka najgorsza mama, która nie wie, jak to zrobić, bo co zrobić, bo dziecko ma kolkę i płacze północy, tak? Także...
Tak, nie chodzi to o lamenty nieradzących sobie, tylko po prostu o zwyczajną solidarność i wsparcie, że tak po prostu bywa. Jeszcze tak nawiązując, Andrzej, do tego, co ty mówiłeś, że czasami intuicja nie wystarczy, bo wiedzy brakuje, to tutaj też w tym studiu wiele mam się działo i wiele przykładów takich, że czasami intuicja jest jakby ponad wszystko. Czasami to mamy jakby wyczuwają, czy wiedzą, że coś jest nie tak, dajmy na to na jakimś etapie rozwoju i słyszą z każdej strony, że wszystko jest w porządku, że to jest, że tak ma być, że to jeszcze może potrwać, że to się samo minie. Natomiast no wiele mam z bardzo różnymi poważnymi też jakby sytuacjami później mówiło, że jednak gdyby nie ich upór, niedeterminacja wypływająca właśnie z takiego matczynego instynktu, no to pewnie byłoby źle. Sabina, kiwasz głową.
Tak, zgadzam się.
Z przedmówcą swoim.
Tak, z przedmówcą. Bo to są takie drobne rzeczy, czasami takie nieuchwytne, które nie widzi tatuś, nie widzi babcia, nie widzi ktoś. Ja widzę. I powiedzmy, no teraz nie jestem w stanie przytoczyć konkretnego przykładu, natomiast zgadzam się, że to tu intuicja mamy i
ja
dociekliwość.
Ja wiem, kiedy moje dzieci symulują chorobę. A mój mąż mówi, że są chore.
Ale też intuicja czasami fałszuje nam obraz i dlatego są potrzebni inni specjaliści, jak lekarze, psycholodzy, pedagodzy, mąż również, żeby zweryfikować, czy naprawdę jest tak, czy jest inaczej. I dlatego, kiedy sami byliśmy bezsilni, poszliśmy do specjalisty. Kiedy pani doktor na przykład się wydawało pediatrze, że nasze dziecko widzi dobrze, a jednak uważałam, że coś jest nie tak, to nie posłuchałam jej i zrobiłam bardzo dobrze. Tak ma być, że to my widzimy częściej nasze dziecko, czujemy, pytamy, doradzamy się, szukamy informacji na ten temat, u jakiego specjalisty pomóc, bo pamiętajmy, my tu mamy sytuację, myślę, że idyliczną, bo prawdopodobnie mamy zdrowe dzieci, a pamiętajmy o tym, że wielu rodziców zmaga się z dziećmi chorymi i to przewlekle, terminalnie i tam ten mały kłopot będzie zawsze dużym kłopotem, od wczesnych godzin życia tego dziecka, aż do późnej starości.
Ważna taka rzecz, rzecz, warto ją podkreślić, intuicja jak najbardziej, natomiast trzeba ją weryfikować, tak? Sprawdzać w jakiś sposób.
Nie, no, to ja się wpisuję tutaj, będę bronił tego, co powiedziałem, bo gdyby było tak dobrze, jak mówicie dziewczyny, że tylko wystarczy serce matki, to gabinety psychologów byłyby puste, na samą tą ogromne kolejki.
Psychologów, pediatrów i...
Ja myślę, że to nie chodziło o to żadnej z nas, że chodzi o intuicję głównie, tylko chodziło o to, że czasami jest coś takiego, czego się nie da nazwać, ani pokazać tu i teraz, a coś nam nie gra, tak? Coś nie pasuje w tych klockach, coś się nie składa. I jakby tutaj się skłaniam ku temu, żeby szukać jak najbardziej potwierdzenia u innych osób, ale jeżeli wszyscy dookoła mówią, że nie, jest wszystko okej, okay, to nie można tego zakopać w piasku głęboko, tylko dobra, może jest okej, okay, będę patrzeć dalej, tak? Chodzi mi o to, żeby też nie odpuszczać w takim momencie, bo czasami możemy przegapić coś bardzo ważnego, co jest na początku zaistnienia, a potem... porzucone może się okazać czymś naprawdę poważnym. Także tu nie chodzi absolutnie o coś takiego, że ach, moja intuicja mówi, że jest wszystko okej, okay, albo ach, moja intuicja mówi coś innego. Chodzi oczywiście o weryfikację osób, które są do tego powołane, jakieś kompetencje mają, ale też zdroworozsądkowe podejście do tych kompetencji innych ludzi, bo ostatecznie nie każdy... nikogo nie chcę obrażać. Pediatra jest super pediatrą, nie każdy psycholog jest super psychologą, czy innym specjalista, tak? My jesteśmy rodzicami, ostatecznie to my podejmujemy decyzję, co dalej.
Też tutaj taka cienka granica, bo też chyba odporności takiej od rodziców należałoby oczekiwać w sytuacji, nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, czasami kiedy tak rodzic drąży, prawda, bo on ma intuicję i drąży, to już czasami jest traktowany tak, tak trochę taki nadwrażliwy hipochondryk, który no, pewnie też tak bywa, ale to jest tak a propos tego sprawdzania swoich podejrzeń w różnych gabinetach. Moi drodzy, proponuję teraz krótką przerwę, 7745263 7, gdyby ktoś z Państwa w tym temacie chciał się wypowiedzieć, to zapraszam, a już za kilka minut wracamy do naszej rozmowy.